Dzień dobry, sprzed mikrofonu kłania się Anna Kośmiej i zapraszam do księgarni. W dzisiejszym programie odbędziemy podróż po największych paryskich muzeach. Udamy się też w wędrówkę w poszukiwaniu własnej tożsamości. W audycji dzisiejszej pojawi się również rozmowa z Małgorzatą Żebrowską o jej matczyźnie. Z kolei Wojciech Wolnicki opowie o swojej najnowszej powieści Dług, która otwiera całkiem nową serię o dwóch policjantach, Kozaku i Wolfie. Nie zabraknie również imaginarium, w którym to za sprawą pewnego przewodnika przeniesiemy się do Japonii. Jesteśmy z Państwem do godziny 13. Nad programem czuwa Bogusław Wichrowski, a przed mikrofonem Anna Kośmiej. Tu Radio Lublin, słuchają Państwo księgarni. Skoro nadeszły wakacje, a jak wiadomo są one czasem wyjazdów, urlopów, to właśnie w tym czasie potrzebujemy sięgnąć po jakąś lekką, przyjemną lekturę, która umili nam właśnie ten czas wypoczynku. Dlatego też dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o Oczach Mony, pięknej, mądrej, niebywale intrygującej książce o losach kilkuletniej dziewczynki i jej dziadka. Książka ta pięknie opowiada o dziełach sztuki znajdujących się m.in. w Louvre i Muzeum d'Orsay, ale i nie tylko. Przede wszystkim ta powieść Toma Schlessera, Oczy Mony, opowiada historię 10-letniej dziewczynki, nad którą wisi widmo utraty wzroku, i opowiada też historię jej dziadka, który zrobi dla swojej wnuczki wszystko. Dlatego też, chcąc pomóc, Henry, czyli dziadek Mony, zabiera ją w podróż po trzech paryskich muzeach, aby dziewczynka mogła odkryć piękno świata. I tak przez cały rok, w każdą środę, nasza para bohaterów wyrusza na spotkanie z największymi mistrzami i ich dziełami. Każde spotkanie, a jest ich ponad 50, to dla Mony nie tylko lekcja sztuki, bo obok dyskusji o dziełach są też rozmowy o życiu. A przez nie my, czytelnicy, poznajemy bliżej rodzinę Mony i jej historię. Czytając Oczy Mony, byłam pod wielkim wrażeniem, jak autorowi, który jest historykiem sztuki, w tak subtelny sposób udało się wpleść w powieść obyczajową opisy dzieł sztuki. Tu warto dodać, że autor pokazuje czytelnikowi, jak świadomie patrzeć na sztukę, jak dostrzegać w niej ukryty przekaz. Ta lektura, która z jednej strony może być ciekawym wstępem do rozmowy o sztuce, z drugiej strony opowiada o sile więzi rodzinnych i walce z przeciwnościami losu. Naprawdę bardzo Państwu polecam, żeby sięgnąć po książkę Oczy Mony, zwłaszcza jeżeli wybierają się może Państwo w te wakacje do Paryża, do Francji. Matczyzna to debiutancka powieść Małgorzaty Żebrowskiej, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. To lektura poruszająca, pełna refleksji i pozostawiająca po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. To opowieść o trzech kobietach należących do trzech różnych pokoleń. Opowieść o ich doświadczeniach, emocjach, ukrytych ranach, ale także o ich sile, którą w sobie noszą, cenie niezależności i niełatwym dziedzictwie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Basia to najmłodsza z bohaterek i poznajemy ją już na samym początku książki i dowiadujemy się, że wskutek różnych życiowych wydarzeń postanawia ona zmierzyć się z własną przeszłością oraz poszukać odpowiedzi na pytania. Kim naprawdę jest? Jej podróż prowadzi zarówno w głąb siebie, jak i w przeszłość jej matki oraz babci. Małgorzata Żebrowska rozpoczęła tę historię z przytupem. Od pierwszych stron czuć było emocjonalne napięcie. Książka nie należy do najłatwiejszych, ale świetnie się ją czyta. Czasami, tak jak wspomniałam, zaskakuje, wzrusza i stawia różne pytania, które zostają na długo po tym, jak skończymy ją czytać. Dlatego też postanowiłam zaprosić do rozmowy jej autorkę, Małgorzatę Żebrowską. I już za chwilę porozmawiamy o kulisach powstawania powieści, jej języku i o tym, czy bohaterki rzeczywiście noszą sobie ślady osobistych historii. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Żebrowska, z którą mamy przyjemność porozmawiać o jej książce Matczyzna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznę od tego, że jak zaczęłam się zabierać za książkę, spotkałam najpierw Basię i pewnie nie jestem w tej ekipie, która polubi tą bohaterkę, bo jednak miałam takie wrażenie, że dziewczyna, która chciała bardzo mocno odciąć się od swoich korzeni.
Tak, zgadza się. No tak naprawdę Basia nie była pisana nawet z taką intencją, że ktokolwiek ma ją polubić. Wręcz takie uczucie pewnej odrazy, czy też zniesmaczenia tą Basią jest jak najbardziej uzasadnione od strony czytelnika, czytelniczki. Także ja się w ogóle nie dziwię, że pani miała takie uczucia a propos Basi i no rzeczywiście spotykamy ją w bardzo trudnym dla niej momencie, kiedy mogę nawet powiedzieć, że nie da się jej lubić.
Z drugiej strony na samym początku zarysowała się Krystyna, czyli jej babcia, od strony postaci mocno negatywnej.
Tak, bo patrzymy na babcię Basi, na Krysię, oczami Basi. I Basia widzi ją jako staruszkę zniszczoną przez życie, zniszczoną przez los, antypatyczną. I zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać ten bardzo, bardzo negatywny obraz na samym początku. Jak to ktoś powiedział, zaczynam od trzęsienia ziemi, jak od u Hitchcocka, żeby właśnie potem wprowadzić pewnego rodzaju kontrast i żebyśmy byli w stanie zrozumieć tą emocjonalność Basi w tamtym momencie i żebyśmy też zrozumieli, że ten obraz, który ona nosiła w sobie, swojej babci, był w dużej mierze zaburzony przez to, w jakim momencie życia ona te okresy widziała.
Pojawia się tutaj też Marta, która jest, można powiedzieć, takim mostem łączącym jedną i drugą bohaterkę.
Tak, zgadza się. To jest taki most łączący te bohaterki i w sposób dosłowny, bo ona jest przedstawicielką tego średniego pokolenia, jest jednocześnie córką Krysi i matką Basi, ale też most, przez który przepływa szereg różnych emocji, szereg różnych historii, które w pewien sposób wyjaśniają jednocześnie zachowanie Basi, jak i też wyjaśniają te stany emocjonalne, które przeżywają zarówno córka, jak i matka, czyli Marta.
Czytając pani książkę, zastanawiam się też, czy przez tą książkę też nie spojrzymy inaczej na swoich bliskich i też się nie zastanowimy może, jaka też historia się za nim kryje, czy może wiemy o nich wszystko, czy jednak jest coś, co jeszcze mogliby nam o sobie opowiedzieć.
No to jest właśnie takie wspaniałe dla mnie jako pisarki doświadczenie, że właśnie w ten sposób ta książka jest odczytywana. Bo ja, moim zamysłem było napisać pewną konkretną historię, pewną opowieść i przekazać ją czytelniczkom, czytelnikom. Natomiast te szereg refleksji, które wiem, że powstają w umysłach czy w sercach czytelniczych, to jest dla mnie wartość absolutnie dodana, której się zupełnie nie spodziewałam. Ale wiem, że w ten sposób właśnie dziewczyny, czy też no, chłopaki, tak, mężczyźni, kobiety odczytują tę powieść, bo dostaje takie pierwsze sygnały i wręcz niektórzy mówią, że ta powieść, oprócz tego, że historia bardzo przykuła ich uwagę i że czyta się bardzo szybko, jednocześnie ma dla nich wartość terapeutyczną. Także dla mnie to jest ogromna niespodzianka i też ogromny przywilej, że mogę w ten sposób oddziaływać na osoby, które czytają historię Basi, Krysi i Marty.
Sam tytuł Matczyzna można dwojako odczytać.
A jakie pani ma odczyty?
Najpierw myślałam o tym, że matczyzna to każda z kobiet, jakby w każdej kobiet najważniejszą rolę odgrywała jednak mama, a z drugiej strony matczyzna to miejsce, w które się kojarzy właśnie z rodziną, z rodzicami i każda miała tą swoją tęsknotę do tego.
Tak, to właśnie dlatego podpytałam, bo jest jeszcze trzecie odczytanie tego tytułu. Tytuł Matczyzna jednocześnie sygnalizuje, że to będzie historia na temat matki i córki, relacji matka-córka, ale takim moim pierwotnym zamysłem było to, żeby to nie była jedynie historia matka-córka, ale żeby to rzeczywiście była historia pewnego miejsca. Tak jak ojczyzna jest miejscem na mapie, tak matczyzna jest takim naszym ukochanym miejscem, naszym domem, które po prostu gdzieś tam nosimy w sercu, jest taką naszą pierwotną tożsamością. Więc to był mój zamysł, jeśli chodzi o tytuł. Natomiast pojawiło się właśnie trzecie odczytanie. Myślę, że pod wpływem liternictwa i wyboru graficzki, jeśli chodzi o tytuł, ponieważ ten tytuł jest rozstrzelony na trzy różne sylaby, mamy mat czy zna i pewne czytelniczki zauważyły, że to może być tak naprawdę znak zapytania. Czy znasz swoją matkę?
Teraz matczyzna finalnie ma trzy bohaterki. Mamy Krysię, babcię, Martę, matkę i Basię, córkę. Trzy silne, wspaniałe kobiety, ale wiem, że pierwotny plan był inny na tą książkę.
To znaczy na początku, moim pierwszym zamysłem, dawno, dawno temu, bo ta książka powstawała przez lata, można powiedzieć, że się rodziła w bólach, Pierwszą motywacją była dla mnie historia Krysi. Ja bardzo chciałam opisać właśnie tą osobę, która urodziła się w latach, późnych latach 30. XX wieku, której młodość przypadła na lata 50. XX wieku również. Chciałam opisać osobę, która pod wpływem szeregu okoliczności, pod wpływem sytuacji, które zupełnie nie zadziały się z jej powodu, no przeżyła życie nie tak, jak mogłaby przeżyć w innych okolicznościach. Zależało mi na tym, żeby pokazać ten kontrast między tymi hasłami, że możesz być kim chcesz, możesz się rozwijać w którąkolwiek stronę pragniesz, a faktycznym stanem, przez który przechodziły właśnie kobiety ze wsi, niemalże niepiśmienne, ubogie i które rzeczywiście no, nie mogły być paniami swojego losu, gdyż no, okoliczności, w których się wychowywały, które przeżywały swoją młodość, w których doświadczały wielokrotnie przemocy, były takie, a nie inne. Więc ta moja Krysia to była taką moją ukochaną bohaterką przez bardzo, bardzo długi czas, to miała być tylko opowieść o Krysi, ale później też pod wpływem tych różnych dyskusji na temat naszego chłopskiego dziedzictwa zaczęłam się zastanawiać, no hej, jest Krysia, no ale co jest dalej, tak? Czyli jak osoby, które się jakby zrodziły z tej Krysi, jakie mają dziedzictwo? I nie dziedzictwo materialne absolutnie, bo jakby wiemy, że żadnego dziedzictwa materialnego nie mają, ale to dziedzictwo właśnie emocjonalne, dziedzictwo duchowe i takie dziedzictwo psychologiczne. Czyli czego tak naprawdę ta matka nauczyła nasze bohaterki i co przekazała właśnie w kwestiach wychowania i jaki to chłopskie dziedzictwo ma wpływ na nas, na kobiety współczesności.
A chciałam jeszcze podpytać o gwarę, bo tam w książce pojawia się konkretna gwara i tu moje pytanie, czy to było zamierzone, że to właśnie ta konkretna gwara będzie w tej książce?
No, ona się musiała pojawić, ponieważ ja pochodzę z Kurpi Zielonych, więc siłą rzeczy też mi zależało na tym, żeby jakoś zaprezentować ten region Polakom, bo on jest moim zdaniem kompletnie jeszcze nieznany, tak jak znamy bardzo dużo rzeczy na temat Śląska, tak? No, wiadomo, mamy Szczepana Twardocha, innych wybitnych pisarzy, którzy o tym piszą. Wiemy dużo na temat Podlasia, natomiast Kurpie Zielone, które są zupełnie innym regionem, tam na przykład nigdy nie było pańszczyzny, tak? To jest bardzo interesujące, bo pańszczyzny nie było tylko tam i zdaje się na Podkarpaciu. Więc ten region chciałam w jakiś sposób zaznaczyć jego obecność na mapie Polski i zależało mi również, żeby ta gwara została. No, na szczęście tutaj wydawca nie miał nic absolutnie przeciwko temu, żeby pokazać też to bogactwo językowe, którym kiedyś się cieszyliśmy, a które teraz już no, naprawdę jakby z roku na rok odchodzi w zapomnienie. Więc to był taki mój pomysł na podziękowanie, na złożenie hołdu temu mojemu prawdziwemu dziedzictwu. Chciałam, aby ta gwara tam występowała z tego względu, że rzeczywiście takim dokładnie językiem mówiła Krysia. Zależało mi na tym, żeby naprawdę oddać ją, ukazać w całej jej pełni, w całej krasie. No i stąd, ponieważ ona nigdy nie posługiwała się prawdziwą taką prawidłową polszczyzną, taką jaką wszyscy znamy, no musiała ta gwara jednak zaistnieć jako element jej tożsamości.
To nie mogę nie podpytać, mamy teraz matczyznę. Co dalej? Kolejne książki, kolejne powieści?
Na pewno będą kolejne powieści, dlatego że ja mam w zanadrzu komputera naprawdę przeróżne foldery, przeróżne pliki i jestem tak naprawdę wypełniona różnymi historiami. Już teraz mogę powiedzieć, że na pewno też nie będą to powieści łatwe i przyjemne, chociaż ktoś dzisiaj mi powiedział, że ta moja powieść jest trudna, ale się świetnie czyta, więc moim marzeniem jest po prostu przekazanie czytelnikom, podarowanie kolejnej powieści, która będzie trudna, ale będzie się świetnie czytać.
Patrząc na to, jak są skonstruowane te postacie, jak są wręcz namacalne, to nie mogę nie zapytać, czy wzorowała się Pani na kimś, tworząc te postacie?
Tak naprawdę to jest taki... Każda z tych postaci jest skonstruowana z różnych żyjących bądź już nieżyjących osób. Także absolutnie to opowieści, dlatego myślę tak autentyczne, bo rzeczywiście no, każda pisarka to jest troszeczkę taki pasożyt. Tak? I rzeczywiście zbierałam te historie tak naprawdę przez całe moje życie. Zawsze uwielbiałam słuchać ludzi i też czyniłam różne obserwacje. tak patrząc z boku po prostu na różne historie, na koleje losu. Także nie mogę powiedzieć, że to była jedna, dwie czy trzy osoby. Tak naprawdę było to mnóstwo osób i mnóstwo różnych historii życiowych, które były prawdziwe w swojej też bolesności i w takiej tragiczności. Także każda z tych historii na pewno kiedyś gdzieś się wydarzyła, a też wiem od czytelników, czytelniczek, że oni sobie przypominają bardzo podobne historie, które dotyczyły właśnie ich bliskich, krewnych, matek, babć, czy też dalszych krewnych. Także konglomerat różnych postaci, ale każda z tych historii gdzieś tam ma zakorzenienie w prawdzie.
Moim Państwa gościem była Małgorzata Żebrowska, pisarka, z którą miałam przyjemność porozmawiać o jej debiutanckiej powieści Matczyzna. Przed mikrofonem Anna Kośmiej, a moim i Państwa gościem jest Wojciech Wolnicki, pisarz, autor Uznania, Pętli, z którym mam przyjemność dzisiaj rozmawiać o jego najnowszej książce, Dług. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dług to najnowsza Pana książka i chciałabym rozpocząć rozmowę od jej głównych bohaterów. Bardzo duży kontrast jest pomiędzy tymi bohaterami.
Lubię takie sytuacje konfliktowe i staram się w swoich powieściach, których Pani mi z nimi wymieniła, dwóch przeciwstawnych bohaterów ustawić naprzeciwko siebie. I tak było w przypadku Długu również. Mamy Krakusa o ksywie Kozak i Warszawiaka o ksywie Wolf, którzy z jakiegoś tam powodu muszą trafić na Śląsk, więc mamy jakby trzeci region kulturowy, no, który powoduje, że po pierwsze iskrzy między nimi, a poza tym między tą dwójką, a całą resztą komendy, która jest w Rybniku. A oprócz tego każdy z nich jest troszeczkę inny, ale jak się czytelnicy zorientują, mają ze sobą dużo wspólnego.
Tak, to prawda. Chociaż na samym początku, no tak nie dawałam trochę szans i zastanawiałam się, czy to na pewno wyjdzie, ale potem właśnie jakoś się docierają. A chciałabym też podpytać o sam pomysł na tę powieść. Czy była ona inspirowana jakimiś prawdziwymi wydarzeniami albo fragmentami prawdziwych wydarzeń?
Nie, tutaj absolutnie władze fantazji, dałem im szansę. Zaplanowałem sobie tę powieść wcześniej, czyli zanim rozpocząłem pisanie, wyobraziłem sobie właśnie takich dwóch antymonów z zewnątrz, którzy przyjeżdżają na Śląsk, muszą tutaj rozwiązywać zagadki. I zobaczyłem, na co mnie wyobraźnia bo kieruje, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Wyobraziłem sobie jakiś kłodek pod nogami, który im podłożyłem, czyli właśnie ten język, kłótnie między nimi, problemy kulturowe, trudne śledztwo, z którego wynika inne śledztwo. No i tak już tak poszło, że tak powiem, obecnie.
Mamy Dług, który otwiera cykl Kozak i Wolf. Czy będzie kolejna książka? Kiedy?
Tak. Mam rozplanowane kilka kolejnych tomów. Oczywiście ile ich będzie, to wszystko zależy od tego, czy czytelnicy polubią tych dwóch gagatków, Kozaka i Wolfa, oraz innych drugoplanowych, równie ważnych bohaterów, z którymi będą ich wiązać nawet takie też obyczajowe jakby wątki. Drugi tom, który już został wstępnie zaplanowany na pierwszy kwartał przyszłego roku, to już mogę zdradzić, że się ukaże. A co do kolejnych, to zobaczę.
Czekamy na drugi tom cyklu Kozak i Wolf, a tymczasem też zachęcamy do sięgnięcia po Dług Wojciecha Wolnickiego, z którym miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać. Bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.